Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Korupcja jest najgorszą plagą społeczną, jest przyczyną poważnych przestępstw kryminalnych, które dotykają wszystkich, napisał papież we wstępie do książkowego wywiadu z kardynałem Peterem Turksonem.
Kolumbia oczekuje na wrześniową pielgrzymkę papieża z nadzieją, że będzie znakiem pojednania.
Ojciec Święty apeluje o poważne i szczere negocjacje pomiędzy stronami konfliktu w Wenezueli, pisze kardynał Pietro Parolin do byłych prezydentów niektórych krajów Ameryki Łacińskiej.
Witamy 15 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
W Watykanie przypada dziś uroczystość Bożego Ciała. Dla urzędów Stolicy Apostolskiej jest to więc dzień wolny od pracy. Z tego też względu nie przewidziano na dziś żadnej publicznej działalności Ojca Świętego.
Dodajmy, że w tym roku po raz pierwszy w Rzymie nie będzie dziś procesji eucharystycznej z udziałem papieża. Ze względów duszpasterskich została ona przeniesiona na najbliższą niedzielę, bo we Włoszech Boże Ciało nie jest dniem świątecznym.
Korupcja jest najgorszą plagą społeczną, jest przyczyną poważnych przestępstw kryminalnych, które dotykają wszystkich, napisał papież we wstępie do książkowego wywiadu z kardynałem Peterem Turksonem poświęconego tej tematyce. Franciszek odnosi się do włoskiego znaczenia tego słowa, które obejmuje nie tylko korupcję w sensie polityczno-gospodarczym, ale również zepsucie moralne i deprawację. Papież zauważa, że jego etymologia przywodzi na myśl pęknięte serce, a zatem serce zepsute niczym ciało, które ulega rozkładowi i wydaje nieprzyjemny zapach.
Franciszek podkreśla, że tak rozumiana korupcja stoi u źródeł głównych plag społecznych, takich jak wyzysk, niedorozwój, handel ludźmi, bronią czy narkotykami, niewolnictwo i bezrobocie. Korupcja jest bronią i językiem, którym najczęściej posługują się mafie i organizacje przestępcze. Jednakże przed jej pokusą stają wszyscy, zastrzega papież. Dodał, że człowiek zdeprawowany jest zniewolony i w przeciwieństwie do zwyczajnego grzesznika nie prosi już o przebaczenie, bo jest nasycony, przepełniony samym sobą, znużony transcendencją.
Papież przyznaje, że te słowa o korupcji pisze w Watykanie w miejscach o absolutnym pięknie, które są świadectwem wzlotów ludzkiego geniuszu, aby to, co nieśmiertelne, zwyciężyło nad słabością i rozkładem. To piękno, kontynuował Franciszek, nie jest jakimś dodatkiem kosmetycznym, lecz stawia ono w centrum osobę ludzką, aby mogła podnieść głowę wobec wszelkich niesprawiedliwości. Ojciec Święty zaapelował więc, by mówić o korupcji, demaskować zło i zabiegać, by miłosierdzie wzięło górę nad nieprawością, ciekawość i kreatywność nad rezygnacją i znużeniem, piękno nad nicością. My, chrześcijanie i niechrześcijanie, jesteśmy niczym płatki śniegu, jednakże jeśli się połączymy, możemy się stać lawiną, silnym i konstruktywnym ruchem, zapewnił papież, dodając, że chodzi tu o nowy humanizm, renesans, odrodzenie, które z prorocką odwagą możemy urzeczywistniać na przekór zepsuciu. Franciszek zaznacza, że walka z korupcją wymaga współpracy wszystkich, jest ona bowiem przekleństwem i nowotworem, który niszczy nasze życie.
Oczekiwanie na przyjazd Ojca Świętego w Kolumbii jest bardzo duże. Codziennie mówi się o podróży, do jakiej dojdzie we wrześniu, wskazał wiceprzewodniczący Papieskiej Komisji do Spraw Ameryki Łacińskiej. Profesor Guzman Carikiri podkreślił, że w kraju tym po 60 latach walk pomiędzy rządem a rebeliantami powstała kultura przemocy trudna do wykorzenienia. Dlatego szczególnie ważne pozostaje zaangażowanie Franciszka w prowadzenie dialogu. Jeden z punktów wizyty Ojca Świętego stanowić ma właśnie spotkanie pojednania, w którym będą uczestniczyć ofiary konfliktu oraz członkowie bojówek.
Zdaniem profesora Carikiriego, papież podczas pobytu w Kolumbii, największego na świecie producenta kokainy, odniesie się również do kwestii handlu narkotykami. Problem ten dotyka całej Ameryki Łacińskiej, powodując rosnącą korupcję, kulturę przemocy i jest powiązany z kryzysem politycznym i gospodarczym w regionie.
Poważne i szczere negocjacje pomiędzy stronami oparte na bardzo jasnych wytycznych, zaczynając od rozpisania przewidzianych przez konstytucję wyborów, mogłyby rozwiązać trudną sytuację w Wenezueli. Taką opinię Stolicy Apostolskiej przedstawiono w liście, który w imieniu Ojca Świętego przesłał sekretarz stanu do byłych prezydentów niektórych krajów Ameryki Łacińskiej. Wcześniej pisali oni do papieża zaniepokojeni sytuacją w Wenezueli oraz szkodami, jakie może ona spowodować w krajach tamtego regionu. Politycy ci z Kostaryki, Urugwaju, Panamy, Kolumbii i Boliwii w 2016 roku uczestniczyli jako obserwatorzy w wyborach parlamentarnych w Wenezueli, które wygrała opozycja względem urzędującego prezydenta Nicolasa Maduro.
W liście kardynał Pietro Parolin zapewnia, iż Franciszek nieustannie ma na uwadze cierpienia mieszkańców pogrążonego w kryzysie politycznym kraju. W tekście zaznaczono także, że Ojciec Święty jest gotów przyjąć na audiencji grupę zaniepokojonych byłych prezydentów państw regionu.
Papież Benedykt modli się, wspiera i dziękuje, a ponadto przygotowuje się do tego, o czym tyle razy pisał i mówił, stwierdził jego osobisty sekretarz, przemawiając na prezentacji nowej książki o papieżu seniorze. Arcybiskup Georg Genswein powiedział, że każdego wieczoru wychodzą razem na mały spacer, który zaczyna się i kończy przy grocie Matki Bożej z Lourdes w ogrodach watykańskich i odmawiają różaniec. Wcześniej spacer był dłuższy, teraz dystans się zmniejszył, ale siła serca jest większa.
Obecność papieża Benedykta, zauważył jego osobisty sekretarz, jest bardzo cicha, ale cieszy się on uznaniem wielu, szczególnie jego oddanie modlitwie. Nie mówiąc, mówi. Jest to mówienie w sposób milczący, które, ufam, pomaga wielu osobom, Kościołowi i całemu ludowi Bożemu, dodał arcybiskup Genswein.
Izrael przygotowuje się do ograniczenia dostaw energii elektrycznej dla Strefy Gazy, co będzie miało katastrofalne skutki społeczne. Tym razem jednak odpowiedzialność za tę dramatyczną sytuację leży po stronie palestyńskiej. Zaostrza się bowiem konflikt między Hamasem i władzami Palestyny. Te ostatnie odmówiły płacenia rachunków za prąd dostarczany na terytoria kontrolowane przez Hamas.
O zażegnanie konfliktu apeluje pracujący w Gazie ksiądz Raed Abu Shalia, do niedawna dyrektor tamtejszej Caritas. Podkreśla on, że jak długo będzie trwał ten wewnątrzpalestyński konflikt, a wraz z nim separacja Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu, Izrael będzie zmuszony utrzymywać Gazę w zamknięciu. Mówi ksiądz Abu Shalia.
Od 2006 roku ludzie z Gazy są zamknięci w tej strefie liczącej 360 km kwadratowych. Jest to największe więzienie pod gołym niebem. Od tego czasu prąd mamy tylko kilka godzin na dobę, a w lecie upały są straszne. Proszę sobie wyobrazić 2 miliony ludzi bez prądu. W Gazie jest tylko jedna elektrownia, ale nie jest w stanie dostarczyć prądu dla całej strefy. Mamy więc 3 linie przesyłowe z Egiptu i 6 z Izraela. Teraz w imię odpowiedzialności zbiorowej ograniczone zostaną dostawy prądu z Izraela, bo władze Palestyny nie płacą rachunków. Ucierpi na tym ludność cywilna, która i tak żyje w nędzy. Ograniczenie dostaw prądu zagraża bowiem całej służbie zdrowia. To ją rozłoży, powali na kolana.
Palestyński kapłan zaznacza jednak, że postawa mieszkańców Strefy Gazy jest zdumiewająca. Choć 80% rodzin żyje poniżej progu ubóstwa, to jednak są one bogate w potomstwo. W tej dwumilionowej społeczności rodzi się co roku 55 tysięcy dzieci. Możemy to nazwać demograficznym oporem, dodaje ksiądz Abu Shalia.
Nie możemy milczeć, ale poza mówieniem chcemy także działać. Tak na niesłabnącą falę przemocy w Meksyku reaguje sekretarz generalny tamtejszej konferencji episkopatu. Kraj ten dotyka ostatnio seria morderstw, głównie księży i dziennikarzy, a także porwań i ogólny wzrost przemocy. Biskup Alfonso Guardiola wskazuje, że Kościół przeciwdziała tej tragicznej sytuacji za pośrednictwem dwóch obserwatoriów. Jedno skupione jest na sytuacji migrantów, a drugie bada sprawy zaginięć.
Szacuje się, że w ciągu ostatnich 25 lat zniknęło bez śladu co najmniej 30 tysięcy osób. Dużą część z nich pochowano w masowych grobach, ofiar w większości nigdy nie zidentyfikowano, mówi biskup Guardiola. Poza zbieraniem informacji na ten temat i przekazywaniem ich odpowiednim organom, miejscowa wspólnota wiernych organizuje specjalne projekty duszpasterskie dla poszkodowanych oraz ich rodzin. Trwają też prace nad narodowym projektem zaprowadzania pokoju, który ma pokazać Meksykanom, jak przerwać tę spiralę przemocy.
W ostatnim czasie na Ukrainie dynamicznie odradzają się miejsca kultu maryjnego, które w okresie prześladowania Kościoła w Związku Radzieckim zostały zamknięte i zrujnowane. Do wielu odbudowanych w ciągu ostatnich 25 lat świątyń powracają wizerunki, które były tam czczone od pokoleń.
Symbolicznego znaczenia nabiera przekazanie do Czerwonogrodu w archidiecezji lwowskiej wizerunku Matki Bożej, jaki przez wieki czczony był w Bełzie. To z tej miejscowości z ikoną Czarnej Madonny wyruszył w roku 1382 w kierunku Śląska książę opolski Władysław, aby ostatecznie znalazła ona swoje miejsce na Jasnogórskim Wzgórzu. W Bełzie aż do roku 1951 istniała ikona Matki Bożej Bełskiej, bliźniaczo podobna do jasnogórskiej ikony. Na Jasnej Górze podczas wieczornego apelu zostanie przekazana do parafii w Czerwonogrodzie, dawnym Krystynopolu, kopia jasnogórskiej ikony. Tak o tym wydarzeniu mówi proboszcz miejscowej parafii, ksiądz Mikołaj Leskiw.
Z okazji też jubileuszu 300. rocznicy koronacji Matki Bożej Częstochowskiej, znanej tutaj na tych terenach z Nadbugu jako Matka Boża Bełska, będzie nam przekazana kopia cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dlaczego obraz częstochowski w Czerwonogrodzie? Dlatego, że ten Bełz w tej chwili należy w granicach naszej parafii w Czerwonogrodzie. Z tej okazji także arcybiskup chce, żeby Matka Boża była tutaj w tej katolickiej parafii, tak jak w Bełzie nie ma katolickiej parafii, i żeby się opiekowała nadal tym regionem i tutaj naszym miastem i naszą parafią.
W maju tego roku Maria powróciła także do Nawarii koło Lwowa. Ze Lwowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Uroczyste msze święte, a po nich procesje do czterech ołtarzy. Tak w Polsce wyglądały dzisiejsze uroczystości ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To okazja do zamanifestowania swojej wiary w przestrzeni publicznej. Uroczystościom w Krakowie przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski, który mówił właśnie o tym publicznym wymiarze procesji Bożego Ciała.
W niektórych krajach, i to często w krajach o chrześcijańskich korzeniach i tradycjach, szerzące się chrystianofobia i chrystofobia próbują doprowadzić do usunięcia z przestrzeni publicznej krzyży i innych symboli religijnych. Budzi to w nas smutek i żal, podobny do tego, jakiemu 8 wieków temu dał wyraz święty Franciszek z Asyżu, który płacząc skarżył się głośno: miłość nie jest kochana.
W procesji w Przemyślu udział wziął także metropolita grecko-katolicki arcybiskup Eugeniusz Popowicz oraz duchowieństwo i wierni tego obrządku. Zgodnie z wieloletnią tradycją była to jedyna procesja, która tego dnia przeszła ulicami miasta. Arcybiskup Adam Szal zachęcał do odnawiania starych, tradycyjnych form pobożności, takich jak adoracje, procesje i nawiedzenie Najświętszego Sakramentu.
Niech z nową mocą pojawią się w naszej praktyce pierwsze piątki miesiąca, adoracje czy też nocne czuwania. Drodzy bracia i siostry, w ten sposób będziemy wyrażać naszą wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa, który jest nie tylko po to, aby go adorować, ale jest po to, aby przemieniać nasze życie, aby być pokarmem naszej wędrówce.
Jesteśmy Kościołem, który jest z wszystkimi i dla wszystkich ludzi dobrej woli, mówił w Warszawie kardynał Kazimierz Nycz. Jak dodał, chcemy być dla wszystkich, zwłaszcza wtedy, gdy przychodzą pokusy osłabienia jedności, niebezpieczeństwa podziałów czy wykluczenia.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.